I dzień dobry, tu diabeł.
I Dredu, a wy słuchacie RPGatki, czyli najbardziej pozytywnego podcastu w Polsce. Pełnego energii, emocji, radości.
Ewentualnie najbardziej smutnego podcastu, gdzie prowadzący bardzo smutno pierdolą od rzeczy. Jest. Wybierzcie sami. Nie pamiętam tego intra. Demonie, to intro mamy już od dłuższego czasu. I tak naprawdę nie różni się prawie niczym od poprzedniego.
Tak, znaczy różni się, jest krótsze.
Tak, jest krótsze, ale zarazem nie jest krótsze. Krótsza jest muzyka w nim. Anyways, drodzy widzowie, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać sobie o turystyce RPGowej. Terminie, który Karczmarz przypisuje sobie, że go wymyślił, ale to nieprawda, bo tak naprawdę turystykę RPGową uprawiali wszyscy już dawno temu, tylko po prostu może niekoniecznie używali tego słowa, ale mniejsza z tym, nie będziemy odbierać, niech ma sobie. W każdym razie będziemy rozmawiać faktycznie o miejscach, o rzeczach, o fajnych miejscówkach, tego typu sprawach. Dokładnie jednak rozgadamy się na temat później. Bo wiecie, ten podcast nagrywany jest na żywo. Oznacza to też, że będziemy czytać czat, ale nie cały. Jak będziecie coś fajnego w tym czacie, to jak najbardziej to przeczytamy i będziemy z wami dyskutować. Na przykład Demon się chwali, że ma wiadro kawy, więc da radę.
Demonie, ja się przygotowałem na RPGatkę, mam 2 litry wody.
Ja nie mam wody, przykro mi bardzo.
Najgorzej.
No.
Najgorzej.
No.
Ja specjalnie zakręciłem, bo się boję, że jak walniemy sucharem dzisiaj, to połowa tego zniknie, nie?
Masz już tego suchara.
Jest, napisałem, jest straszny.
Okej. Okay. 2 litry wody, toś mnie przebił. Dokładnie tak. Dobrze, proszę państwa. Wracając do RPGatki, mamy oczywiście ten temat główny, o którym będziemy sobie rozmawiać, do niego dojdziemy pewnie za jakieś 15 minut do pół godziny. Zanim to jednak zrobimy, przejdźmy przez standardowe przed daniem głównym, czyli to, co ostatnio zagraliśmy, obejrzeliśmy, przeczytaliśmy, co fajnego ostatnio pojawiło się w naszym życiu. Zacznijmy może od ciebie, Dredu. Czy grałeś w ogóle ostatnio jakąś sesję RPG?
Tak, grałem. Już przez chwilę miałem 2 fajne sesje. Mm. Chyba dwie sesje. Jest, nie pamiętam, co robiłem we wtorek, ale chyba grałem w Diablo, więc możliwe, że nie pamiętam.
We wtorek? Z tego co pamiętam, to robiliśmy sesję 0 do sesji 0.
A, rzeczywiście, tak było. Okej, okay, to prawda. Stąd ta dziura w mózgu. Tak, więc Fabula Ultimate jest na tapecie. Natomiast grałem i w poniedziałek, i grałem w środę. I to były bardzo fajne gierki. Wczoraj miałem grać też, i to z 2 osobami, które były, no, miały być nowe, ale niestety totalnie nie byłem w stanie, żeby skleić jedno strzała, który by się kleił, więc odpuściłem. I natomiast jakby dalej, w poniedziałek zagraliśmy sobie Legendę 5 Kręgów i było zajebiście. Zamknęliśmy kolejny chapter, jest super i wyruszyliśmy sobie dalej, więc będziemy biegać po lesie pełnym dziwnych węży. I ja jestem podekscytowany. Chłopaki i Masza chyba też, bo chcą dalej grać, więc jest super. W środę graliśmy Młotka. I Młotka grałem z ekipą, która biega sobie po Obersrajku i wykorzystałem jeden z darmowych scenariuszy od Korpu, po raz drugi zresztą. Raz go wykorzystałem, grając z Maszą i tutaj z dziewczynami z Edynburga. I wykorzystałem go teraz po raz drugi i generalnie on się sprawdza. Pomimo tego, że ma dziury, ja autentycznie chyba muszę zrobić erratę do niego i napisać Korpokowi tutaj, macie dziury. To jest fajne, jest bardzo przyjemny. Cholernie fajnie się wkomponowuje w dowolną sesję na drodze i jakby absolutnie polecam. Nie pamiętam tylko nazwy, więc... Tam jest knajpa, która się nazywa Człowiek w kapturze. Możliwe, że tytuł jest taki sam.
Noc krwi.
Noc krwi, o właśnie, to jest to. Noc krwi.
Panie, okay. Noc krwi to ja nagrywałem już tyle razy. To jest jeden z tych najbardziej klasycznych scenariuszy do Warhammera.
Noc krwi to jest... Ja do niego trafiłem dopiero na czwórce. Jakby nie miałem go w łapkach wcześniej.
Rozumiem. Noc krwi jest scenariuszem, który rozpoczyna kampanię Potępieniec. Ogólnie polecam z pierwszej edycji.
Okej.
Naprawdę polecam sobie rzucić okiem. Jest to trochę cringe'owa kampania z punktu widzenia tego, że... Ta kampania nie jest połączona jakąś, że sam musisz się wysilić w chuj, żeby to wszystko połączyć.
Znaczy, ja potem pieniądze kojarzę tu i ówdzie, bo grałem jakieś pojedyncze rzeczy. Nawet nie wiedziałem, że to jest podpięte do tego, ząk.
Tak, to jest pierwsza przygoda z tej kampanii, tak samo jak później jest, Boże, jak to się nazywa, Ciężka noc w gospodzie pod 3 piórami. Absolutnie jedna z lepszych przygód do Warhammera ever. jeśli chodzi o pierdycję.
Natomiast jakby totalnie bym się nie spodziewał, że to jest podpięte do tego, do potępieńca. Okej, muszę się doedukować w takim razie, no ale spoko. Jakby tak czy inaczej, jest spoko. Na czwartą edycję jest bardzo ładnie przełożone, bardzo mi się podoba, co jest w podręczniku, ale tam jest, chyba miałem w głowie w ogóle w sumie po tych dwóch sesjach 4 podpunkty, które trzeba poprawić, bo na przykład jedno z pomieszczeń jest totalnie nigdzie nie opisane z całej lokacji. Jeden z NPC-ów bodajże też jest jakoś tak obskurnie opisany, że nigdzie go w sumie nie można znaleźć, jak jest potrzebny, i takie inne bzdurki, więc jakby beka, ale vibe'owo jest bardzo fajny, bardzo przyjemny i bardzo, bardzo pasuje mi wklejenie tego w dowolne miejsce, na drodze w dowolne miejsce Imperium, bo jest tak fajne, nie? Mm. Więc ograliśmy sobie to po raz drugi już w sumie, w ciągu ostatniego roku, i ja jestem bardzo happy, że to ograłem po raz drugi, także to dwie sesyjki w tym tygodniu zaliczone tak mega na propsie. Mm.
Demon tutaj wspomina właśnie, że Ciężka Noc też jest przełożona na mechanikę czwartej edycji, jak najbardziej jest. Jest bardzo fajnie przełożona, w przeciwieństwie na przykład do fanowskiego przełożenia kontraktu Oldenhalera. Jeśli będziecie chcieli rozegrać kontrakt Oldenhalera na czwartej edycji, to pamiętajcie o jednym. Nie dawajcie w tych jebanych włoskich korytarzom, kurwa, tym bandytom kurz, bo zabijecie graczy w 5 sekund.
Najlepiej.
Graliśmy jakiś czas temu kontrakt Oldenhalera na pierwszej edycji, znaczy na czwartej edycji, nie? I faktycznie przeróbka w pierwszej edycji w podstawce faktycznie było tak, że bandyci wszyscy w przytułku mieli kusze. No więc autor tego na czwartą edycję przerobił tak, że wszyscy faktycznie mają kuszę i umiejętność korzystania z tej kuszy. Tylko że nie zdało sobie sprawy, jak bardzo ma to wpływ na obrażenia, bo kusza ma teoretycznie niską siłę efektywną. Tylko że ona dość mocno się zmienia wraz z odległością. Kusza ma kosmiczne bonusy do trafienia, jak ktoś jest blisko.
A to prawda, to też pamiętam, że gdzieś tam ostatnio widziałem. No cóż rzec.
Moi gracze spotkali pierwszą grupkę bandytów z tymi kuszami w kontrakcie na czwartej edycji. No i tak wyszło, że potem stwierdzili, dobra, słuchajcie, spierdalamy. Bo tak byli pokojarzowani po pierwszej potyczce, nie?
To jest sensowne, nie? To jest sensowne podejście. Niemniej jednak, muszę sobie poczytać tego potępieńca na czwartą edycję, zobaczyć.
Potępieniec na czwartą edycję całościowo nie został przełożony. To są pojedyncze przygody, które gdzieś
można
tam
w necie. To jest na drugiej edycji, może ciężkie... pociągnął to na czwartej.
Ciężkie noce są przełożone oficjalnie, tak samo jak Noc Krwi, bo ciężkie noce, ciężka noc jest w ciężkich nocach.
No tak.
W tym zbiorze przygód. Jest też parę przygód, bodajże, że jedna z dalszych przygód też jest jeszcze w bonusie do śmierci, znaczy Rake bodajże.
Śmierć na Rzeczorek też chyba widziałem ostatnio kod korpu gdzieś.
Tak.
Nie wiem, czy to było na drugą czy na czwartą.
Czwarta edycja. Wyszedł cały wewnętrzny wróg i w dodatku właśnie do wewnętrznego wroga na śmierć na rzeczy Rake bodajże jest jedna z przygód. Nie pamiętam teraz dokładnie, więc teraz tak z głowy po prostu strzelam, nie? Wiem, że było coś przekombinowanego. Jeśli chodzi o Eurekę, Eureka nie jest oficjalnie przekonwertowana. Trzeba radzić sobie znowu z jakimiś fanowskimi. A akurat żałuję, bo Eureka to dla mnie jest kwintesencja pierdycji, nie?
Jo. Ja wiesz co, kurde, tak gadamy o tym młotku i odpala mi się jakiś taki sentyment i chyba muszę poczytać więcej tego podręcznika i pokupić nowe podręczniki i poczytać więcej. To jest straszne, nie? Jakby ta gra jest jak taki bardzo, bardzo niedobry narkotyk, do którego się wraca, bo trzeba. Mm-hmm.
Tak, Demon straszne. Pisze właśnie, że też, że Eureka jest zajebista. Kiedyś Demon miał okazję zagrać w Eurekę na czwartej edycji u mnie. Eureka jest wspaniałą przygodą przede wszystkim z jednego powodu. Chyba dwóch. Jest Kugelschreiber, doktor Kugelschreiber, czyli doktor długopis.
Tak.
I co najważniejsze, on ma absolutnie przegenialne wynalazki.
Okej.
Okay. Na przykład automatyczną skubaczkę do kur.
Zajebiste. Stary, jakbym ktoś coś takiego wręczył w prezencie, to bym skubał, nie? No jakby kupowałbym hurtem kury, żeby zobaczyć, jak skubię.
Jest też w pierdycji, jeszcze było napisane, na przykład była automatyczna pochwa do miecza, która pozwalała ci mieć 50% szans, że zadziała. I jak się zadziałała, to zaczynałaś walkę z bronią w ręku, a jak nie zadziałała, to twoja broń wylatywała gdzieś do przodu i nie miałeś broni.
Zajebiste.
Kurwa!
Absolutnie zajebiste. To tak samo jak ostatnio widziałem do dedeków prosty item Luck Armor, nie? Szczęśliwa zbroja. Jak dostaniesz obrażenia, to rzucasz D6. Na jedynce dostajesz krytyka, a na szóstce nie dostajesz nic obrażeń. Jak jesteś odważny, to zamiast D6 to rzucasz monetą, nie?
Okej.
Okay. To jest bardzo fajny pomysł, nie? To jest strasznie psująca grę rzecz, ale to jest tak fajnie i przyjemnie psująca grę rzecz, żebym to ograł, nie?
Ja ostatnio często jestem u Filipa Enable'a na streamach i on chwalił się ostatnio, że wpuścił graczy do sklepu magicznego, w którym były magiczne przedmioty i opisywał im, nie dawał im nastrój, tylko im opisywał. I gracze myśleli, że kupili Bag of Holding, ale kupili Bag of Weasels. Nie wiem, czy znasz koncept?
Tak.
Dla naszych widzów Bag of Weasels jest dokładnie tym samym, co Bag of Holding, z tą różnicą, że Bag of Weasels ma na sobie klątwę. Klątwa, która powoduje, że masz właśnie też 50% szans na to, że przedmiot, który wyciągniesz, zamienia się w łasicę.
Boże, to jest tak złe, nie?
Także no. Aczkolwiek jest tam informacja w oficjalnym opisie tego przedmiotu, że nie działa na artefakty, na przedmioty ważne i tak dalej,
tak,
nie?
Tak.
Więc
standardowy
niestety,
kluczek, no.
Już wtedy tak ten. Ale no. Też się zgadaliśmy w dziwnych rzeczach.
No nie, zajebiście. A ty co grałeś ostatnio?
Aha. Otóż nie udało mi się zagrać w tym tygodniu sesji, ponieważ wczoraj się wywaliłem trochę niestety na głupi rej. Ale że ostatnio gram jedną sesję tygodniową, to gram jedną sesję tygodniową, więc nie zagrałem nic, żadnego RPG-szka, ale zrobiłem sesję 0 do sesji 0. To, co sam wspomniałeś, i to jest coś, co myślę, że można tutaj powiedzieć głośno przy okazji, jako że to jest podcast nasz. Tak jak na ostatnim odcinku RPG-arski, którego prawdopodobnie jeszcze nikt poza tymi ludźmi, którzy na żywo słuchają, nie słyszał. Bo ja też jeszcze nie obrobiłem tych odcinków, nie puściłem ich na Spotify'a, nie? Więc na ostatnim odcinku RPGatki rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy zrobić w Fabuli Ultime taką kampanię, żywą kampanię, tak? Taką organized play. I od słowa do słowa zaczęliśmy w tym kierunku kombinować razem z Dreadem i zrobiliśmy sesję zero. Do sesji zero, do tego, żeby przegadać wstępne rzeczy i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy powoli kombinować trochę dalej, co i jak to wygląda i tak dalej, ale na obecną chwilę mamy już ustalone podstawy jakieś, od których będziemy zaczynać, od których będziemy wychodzić, od których będziemy budować razem w dwójkę i z innymi mistrzami gry, innymi graczami, kampanię międzykanałową, między ten bardzo dużą, fajną kampanię. O, ratowanie.
W tej chwili mamy 14 osób, licząc nas, które zgłosiły się do tego, że chcą grać.
Nie?
15 osób, licząc nas.
Na co patrzysz? Na jaką liczbę? Źle patrzysz.
Na arkusz.
No to źle patrzysz.
Czemu źle patrzę?
No bo w graczach nie ma wpisanego ciebie.
Ja już jestem właśnie, 15.
Okej. Nie ma też dopisanego paru osób, które wiem, że chcą grać, tylko po prostu Dimzard nie wiedział, gdzie ich wpisać.
Okej.
Więc jest nas trochę więcej. Jest nas w tym momencie około 18-19.
No i zajebiście. No i to jest sztosik.
Tutaj Demon mówi, że na stronie oficjalnej Fabuli Ultimo są darmowe materiały. W jednym z nich jest kasa nekromanty. Dobrze, że nie nekomanty.
Jezus, neko...
Ty nie słyszałeś tego jeszcze?
Tak. Nie, no słyszałem, tylko generalnie to mi teraz pasuje do gry. Jezus, to jest dosłownie ten moment, którego poszukiwałem, myśląc nad postaciami do tego, czym chcę grać.
No.
Okej. Wtedy nekomantą.
Tak, dokładnie tak, ale generalnie jeśli chodzi o tego nekromantę, to trzeba by sprawdzić, bo jest też karta, która była wypuszczona na inną okazję, bo nekromanta jest halloweenowy, był jeszcze Ace of coś tam, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, który był wypuszczony z innej okazji i tam ta kasa była wyraźnie zaznaczona, że hej, to nie jest testowane i nie współgra z resztą mechaniki, this is a joke. Chyba na Prima Apelis właśnie wydali, nie? Więc jest taka, trzeba sprawdzić, czy w przypadku nekromant nie ma jakiegoś kluczka, że nie warto tego używać jednak zresztą, bo nie działa do końca. Hmm. Tak. Tutaj oczywiście zaraz tutaj wszystko ogarniemy. To nie jest ten moment, w którym byśmy się zajmowali jednak tym. Także prosiłbym Dimzardzie, prosiłbym, abyśmy nie zajmowali się w tym momencie tymi rzeczami, tylko zajmujmy się RPGatką, tak samo co Dreadu.
A jest.
Więc tak, to było to, jeśli chodzi o naszą moje RPGowe rzeczy. Poza tym co, no leżałem, oglądałem seriale, zacząłem ponownie oglądać od początku My Hero Academia, because why not?
Ładnie, najlepiej.
Zacząłem oglądać, obejrzałem praktycznie wszystkie odcinki Secret Invasion. Secret Invasion. Jestem bardzo zawiedziony. Absolutnie jestem zawiedziony tym, jak to wygląda. Serial ma ogromny budżet, bo ma budżet około 200 milionów dolarów. I kurwa, I zastanawiam się, ile z tego budżetu poszło na przykład na garze aktorów. I z jednej strony, okej, rozumiem, część tych aktorów jest duża, znana i tak dalej, ale z drugiej strony mam tych aktorów, którzy kurde, tam tak naprawdę niewiele tam wnoszą, nie? I są, bo są. I zastanawiam się, czy nie lepiej by było po prostu pójść w jakąś inną stronę z tym, bo teraz dostaliśmy kiepski serial o Nicku Fury, który jeszcze psuje mit Nicka Fury'ego, nie? Ale to jest...
Słyszałem, że to jest słabe strasznie.
Znaczy, słabe strasznie to może jest trochę przesada, bo widziałem dużo tego gówna w życiu i pamiętaj, że są takie filmy jak The Room, tak?
Dobra, okej. Okay. Okay.
Znaczy, inna sprawa, że Room jest tak zły, że aż dobry, wiadomo, natomiast Secret Invasion jest tak nudne, że aż nijakie. I to jest chyba największy jego problem, bo generalnie tak napisał jeden z ludzi na moim fanpage'u, że to jest taki serial, który możesz sobie puścić, nie wiem, do obiadu, którego nie musisz oglądać i tylko raz na jakiś czas rzucić okiem, nie? Jakby sobie to wpleciało. To jest słabo, no.
No, ale... no, rozumiem. Mogło być lepiej.
A ty, jak tam? Coś oglądałeś?
Właśnie myślę, że coś oglądałem. Czy myśmy coś oglądali w tym tygodniu? Chyba nie oglądaliśmy. A scenki w Diablo. Poza tym nic.
A chociaż dobre były?
Zajebiste.
Odpowiada plaża, mówić, proszę.
Co by nie mówić, to fabularnie Diablo 4, jakby bardzo mi się ta fabuła podoba, cutscenki, jakby i lore cały i jakby tego typu rzeczy, jest bardzo ładny. I jakby ja jestem zadowolony, nie? Jako człowiek, który lubi sobie poglądać fabułki i tak dalej, mega fajnie się ogląda fabularki do Diablo.
Rozumiem,
Ale poza tym to w sumie chyba nie mieliśmy okazji w tym tygodniu nic takiego obejrzeć. Jakby było dużo rzeczy, które robiliśmy w międzyczasie. Gdzieś tam wizyty u lekarzy, inne bzdurki i jakieś inne rzeczy w domu trzeba było zrobić, więc jakby dużo prościej było usiąść do Diablo albo do innych głupich gier niż oglądać rzeczy, więc no.
Mhm.
I tyle.
Więc jak widzicie sami widzowie, generalnie to był bardzo leniwy tydzień. Bardzo leniwie nam wszystko wyszło. Ale no... mogło być gorzej. Jeśli chodzi o książki i podręczniki, ja nie czytałem niczego nowego w tym czasie, bo ostatnio nie mam trochę siły, no właśnie.
No, ja nabijam fabula sobie na licznik expeków, więc to jest tyle w sumie, nie?
A, fabula, nie wiem, ale fabula to po prostu będzie, jak tam w końcu to ruszy, to będzie epicko. Aha.
Tak. Ja mówię, to co chciałem, to w niedzielę pewnie wrzucę małe informacje odnośnie tego, jakiej klasy postaci i tak dalej, dlatego mówię, że nad tym też siedzę i tyle. Książek, fabula, podręcznik i tyle.
Dobra, to teraz jeszcze rundka ogłoszeń. Panie Dredu, tak, masz tutaj rundkę ogłoszeń?
Zaczniemy od nas. W przyszłym miesiącu RPGowek znowu będzie w Polsce. To tak w dużym telegraficznym skrócie. Wyjeżdżamy do Polski 17? Tak, 17. I jeśli dobrze pamiętam, to 19 sierpnia jest Kozetkon w Olsztynie, na który dostaliśmy zaproszenie, więc zaczniemy imprezę od tego. Zaraz po tym w środę chyba albo we wtorek ruszamy sobie pod Piotrków Trybunalski do... Gdzie to jest? Poriada?
Na Zadupiu. W lesie.
Na Zadupiu. Tak, w lesie pod Piotrkowiem. W lesie pod Piotrkowem, w miejscowości, której nazwy nie pamiętam i sobie nie przypomnę. Chyba, że masz sobie przypomnieć, więc będziemy tam siedzieć cały tydzień też. Więc jak... Zarzęcinie. O, dziękuję.
Będą linki w opisie.
Tak, będą linki w opisie. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to zapraszamy. A potem, tydzień później, będziemy, czy 1 bodajże września, będziemy w Łodzi na kapitularzu. Więc jak ktoś będzie na kapitularzu, to zapraszamy. A potem Tydzień później ktoś kiedyś ze mną rozmawiał o tym, że jakiś biwak czy coś. Ja nie pamiętam, kto ze mną o tym rozmawiał i kto nas zapraszał i gdzie, dokąd i w ogóle po co. Ale albo tam pojedziemy, albo wrócimy do domu, jeszcze nie wiem.
To nie będzie biwak imaginarium?
A może i biwak imaginarium, nie wiem.
Nie, bo on jest teraz, on jest, nie, bo biwak imaginarium jest teraz.
Teraz jest jakiś biwak imaginarium, więc...
Za tydzień, to nie to. No nie, nie, to coś
tak,
innego.
Chyba, że robią kolejny wtedy na jesień, ale nie wiem. Niemniej jednak, nie. Ktoś kiedyś ze mną rozmawiał, Masza też o tym pamięta, że ktoś ze mną o tym rozmawiał i tak, i nie pamiętam, kto to był i nie pamiętam, gdzie to miało być i co to miało być. Więc jakby, to no, może będziemy dłużej, może nie będziemy dłużej w Polsce. Niemniej jednak szykuje się 3 tygodnie konkretnego imprezowania znowu. Szczególnie zapraszamy na toporiadę, jak ktoś lubi pościelować w lesie, to będzie fajne. No, tyle po ogłoszeniach.
A ja nigdzie nie wyjeżdżam, siedzę w domu, będę grał.
Bardzo dobrze. W jaką grę?
Tomb Raider.
Najlepiej.
Kończąc już tą gruntkę ogłoszeń, przejdźmy powoli do naszego głównego tematu, bo tutaj widzę, że wy się niecierpliwią, prawda?
Tak.
Wszyscy siedzą na szpilkach i oczekują tego głównego tematu.
Tak jest. Ja muszę sobie wodę przygotować, bo to jest par.
Dobra. Ja przygotowałem panel, żeby odpowiednio reagować.
Bardzo dobrze. Okej, okay. Dobrze, Diablo, jesteś gotowy?
Nie.
Dobrze, to powiedz mi w takim razie, co jedli polscy RPGowcy w średniowieczu?
Co?
Kasze. To było tak złe, jak tylko mogło być.
Ja chyba przepiję to tym.
Red chili sauce, dobra, okej. Okay. Sylwiacza, dobrze. Przycięło? Kaszę jedli, kasześć.
Było tak zło, że widzę, nie zrozumieli po prostu. To nie przycięło.
No, widzę, no właśnie, to czekaj, bo ja wytłumaczę w takim razie, bo w Polsce w średniowieczu nie było jeszcze ziemniaków, więc jadło się kaszę. Nie? Bo kasza była takim tym ziemniakiem, zanim ziemniak ziemniakiem został. Więc jadło się kaszę, a że RPGowcy to jedli K6. Tak? Bo K6? Bo kasza? 6? Nie wiem. Nie wiem, czy...
A, mój Boże.
Najlepiej. Ale dobrze. Wyjdźmy z tego festiwalu żenady. Dokładnie. Wyjdźmy z tego festiwalu żenady i wejdźmy może do tego proper tematu odnośnie dzisiejszego odcinka, czyli turystyki RPGowej.
Tak. Próbowałem dodatkowo wytłumaczyć demonowi, ale widzę, że po prostu niepotrzebnie to robiłem. No, więc... Tak. Słuchajcie, zebraliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o bardzo, bardzo ważnym temacie, takim, którym prawdopodobnie część was miała kiedyś w głowie. Tak jak wspomniałem, ostatnio termin zaczął promować trochę karczmarz. Promować to oczywiście jest za duże słowo. Promowanie to po prostu zaczął go używać i pisać o nim na fanpage'u. I to też nie jest tak, że zanim Kaszmarz o tym napisał, to nie jest tak, że myśmy tego nie robili, tylko po prostu niekoniecznie nie używaliśmy tego określenia, mogliśmy użyć czegoś innego. Zresztą jest bardzo fajne określenie w ogóle popkulturowe o geek turystyce, kiedy jedziecie na przykład do miejsc, które widzieliście w filmach.
Tak, na przykład na USS Enterprise.
Bardzo możliwe, że wiesz, jak jest gdzieś set, to, do który można zwiedzać, to ludzie jeżdżą, nie?
No tak, ludzie jeżdżą do Hogwartu, nie? Jakby.
No, absolutnie.
Coś takiego.
Jest Hogwart. Hogwart jest na Florydzie.
A, nieważne. Ale no to rzeczywiście jest coś takiego, że jeździ się na sety jakichś filmów czy coś, czy takie punkty nieistniejące, a istniejące tylko w wyobraźniach, to w sumie ma sens, nie?
Tak, i to oczywiście w przypadku RPGowego podejścia mamy trochę inny cel, kiedy to robimy, ponieważ zwykle jedziemy, mamy tak naprawdę dwa poziomy takiej turystyki.
Turtli styka, najlepiej jakby.
Turtlestyka!
Tak, turtlestyka. To jest wtedy, kiedy jedziesz i zabierasz dom ze sobą.
A nie, że żółwie ninja?
Nie, to musiałbyś mieć dom i pizzę ze sobą. I podróżować po kanałach.
Alright.
Kanał transportacji nabiera zupełnie nowego znaczenia, kiedy myślisz o żółwiach ninja.
Czyli kiedy oglądam i skaczę po kanałach na Twitchu, jedząc tak. pizzę...
To jesteś cyberżółwiem ninja. Najlepiej.
O Jezus, dobra.
Level up, nie? Jakby level up, okej.
Okay. Tak.
Doszliśmy do miejsc, do których nie chcieliśmy dojść, ale jest nam tam dobrze.
Wracając więc do krótkiej definicji, znaczy definicji, do krótkiego podziału, mamy dwa rodzaje takiej turystyki RPGowej. Pierwszy z nich jest faktycznie odwiedzić miejsce po to, żeby się przygotować do jakiejś sesji. Bardzo często jest tak, że odwiedzamy je nawet nie myśląc o tym, ale tak. później po prostu nagle, ej, to było zajebiste, chcę to wpisać w swoją sesję. No i drugi właśnie poziom turystyki RPGowej to kiedy zabieramy graczy i siebie do miejsc, które faktycznie istnieją i próbujemy je im przybliżyć, nie?
Znaczy, podejrzewam, że takich, wiesz, bo są dwa rodzaje Polaków, nie? Bo są dwa rodzaje turystyki. Podejrzewam, że jest jego więcej, ale skupimy się raczej na tych konkretnych.
Tak.
Nie będziemy tego rozbijać na więcej i tyle, nie? Jakby, żeby nie było, by się ktoś nie doczepiał, że bo znowu spłaszyliście, nie? To już jest płaskie. Niemniej jednak.
Chciałem powiedzieć, że ja się cieszę, że jestem płaski, bo jestem mężczyzną.
Ja jestem absolutnie trójwymiarowy. Niemniej jednak, ja posiadam głębię. Powiedz mi, czy zdarzyło ci się w takim razie odwiedzić jakieś miejsce, żeby zrobić sobie prep do sesji?
Co? Ty, i to jest znowu ten tutaj pomysł. Zastanawiam się, czy ja faktycznie jakieś miejsce, pojechałem konkretne miejsce, żeby zrobić prep. I tutaj pod tym kątem wydaje mi się, że głównie będzie tutaj to moje miasto rodziny, żeby było zabawniej. Bo miałem parę razy plany, żeby w moim mieście rodzinnym poprowadzić sesję, co oznaczało tyle, że faktycznie po tym mieście moim rodzinnym robiłem sobie spacery, przechadzki w niektórych miejscach mojego rodzinnego miasta, czyli Rzestowca, tak? Żeby tak lepiej być w stanie o tym opowiedzieć, opisać. I oczywiście tutaj nie będę w żaden sposób oryginalny, ale to oczywiście chodzi o jakiś zew Cthulhu, tak? Który robiliśmy w latach na przykład 20.
Dud, stary, zew Cthulhu w Sosnowcu? Ja nie wyobrażam sobie nic straszniejszego, nie?
Ja wyobrażam sobie, w Katowicach.
Okej, fair point.
Wiesz, przynajmniej Sosnowiec jest dalej w Polsce.
No.
Ja, drodzy widzowie, jako stary pryk przypominam po raz kolejny, że to Śląsk nie jest częścią Polski i tu na Śląsk potrzeba wizy i paszportu, a nie na odwrót.
Tak jest. Znaczy, no dobra, jak nie chcę być w Polsce, to nikt mnie broni. W sumie też nie chcę być w Polsce, więc jakby trochę rozumiem, nie?
Tak, ale po prostu odnoszę się do bardzo słynnej przypierki. Cała Polska by Śląska, tak? Wszyscy wiedzą.
Tak.
Wszyscy słyszeli. Katowice równa się reliech w betonie, o Jezus.
Reliech w betonie.
Reliech to jest w Krakowie.
No.
Powiem ci...
Rodzinne miasto to jest taki motyw chyba przewijający się. Ja też do Jarocina zabierałem graczy niejednokrotnie.
Tak, ale tutaj bardziej chodzi o to, czy wy robiłeś jakieś konkretne po tym Jarocinie wycieczki sobie sam, żeby ogarnąć lepiej to, co chcesz pokazać?
Tak. Tak, zdarzyło mi się szczególnie po renowacji pałacu i parku przechodzić się tak pod kątem na zasadzie, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda, bo oni trochę się zajęli tym parkiem naszym pod kątem renowacji właśnie, żeby to wyglądało tak, jak to wyglądało, kiedy to budowali, więc możesz sobie iść zobaczyć i tak pomyśleć, mniej więcej tak to wyglądało to 100 lat temu, co mi bardzo pasuje do tych sesji, które chciałem w Jarocinie prowadziłem, nie, bo ja na przykład robiłem Jarocin tam gdzie w XIX wieku czy coś, nie, także tak, robiłem sobie takie wycieczki po mieście rodzinnym i nie tylko. Robiłem też takie wycieczki tutaj po lokalnej Szkocji, że tak nazwę.
Lokalnej Szkocji.
Tak, w sensie nie wyjeżdżałem dalej niż 20 km, nie?
Jakby. Per.
Lokalna Szkocja.
Zobacz swojego miasta tak naprawdę.
Tak, tak, tak. No w sensie to było, wiesz, jeździłem, chodziłem po Edynburgu z takim zamiarem zapamiętania rzeczy i ogarnięcia sobie, jak wygląda tak naprawdę miasto, posłuchania o tym, co tam w tym mieście piszczy. Wchodziłem do knajp, zapamiętywałem knajpy, które mają gdzieś tam opisane, że o, tu kiedyś było coś tam, nie? Albo tam kiedyś było, kurwa, więzienie. I tego typu bzdurki. Ale też na przykład z którymś razem, jak jechałem do znajomych do Bratysławy, to też sobie jechałem właśnie z takim zamiarem zapamiętania jakichś kilku fajnych miejscówek i obejrzenia kilku fajnych miejscówek, żeby sobie je wkleić do sesji, bo Bratysława to jest jedno z tych miast, które strasznie mi się podobają i lubię, pomimo tego, że nie są jakieś wybitne, nie? To jest takie to jest, wiesz, to bardzo brutalne zderzenie z takiego starego średniowiecznego miasta z radzieckim postmodernizmem i betonozą, ale w taki ciekawy sposób. W sensie to jest tak pojebane miasto, że aż mi się podoba, nie? Mhm. Także tak. No.
Rozumiem. Ja w sumie pod tym kątem też miałem trochę Chicago zwiedzane, bo mi się marzyło przez długi czas sesja w Chicago. Oczywiście w końcu finalnie się nic nie udało, nic nie zrobiłem w tym temacie. Miałem podobną sytuację na Florydzie. Chociaż Floryda akurat była na tyle fajna, bo prowadziłem wtedy najbardziej, jedną z najbardziej pojebanych sesji na moim kanale, czyli pasją dla pasjonów na Florydzie, tak? Więc miałem o tyle łatwiej, że po prostu ogarnąłem sobie mniej więcej co i jak, ogarnąłem sobie miejscowości. W części z nich byłem bezpośrednio wcześniej, w części z nich później miałem możliwość później być przed tą sesją, więc pod tym kątem też kreowałem w miarę miejsca, w których się chciałem pojawić, nie? I z założeniem też wybrałem się na przykład do Kennedy Space Center po to, żeby mieć wiedzę na temat tego, jak to wygląda, też poszerzyć trochę swoją wiedzę o kosmosie ewentualnym, nie? I o tym, nice. Jak wyglądało Space Exploration. Bo chciałbym też kiedyś w takich klimatach rzeczy poprowadzić jak najbardziej, no, że wychodzi różnie, czasami to wiadomo, jak to jest, nie?
Ale to właśnie tak trochę wróciłeś, że pojechałeś do tej NASA Space Center i tak dalej. Też wydaje mi się, że tutaj jest taki dodatkowy sposób troszkę zwiedzania, czyli niekoniecznie zwiedzasz budynki, miejsca i tak dalej, tylko zwiedzasz sobie trochę historię, nie? W sensie, czy to czytasz gdzieś tam na miejscu jakieś planszetki.
Kennedy Coś? Space Center to jest o tyle zabawne, że to jest park rozrywki. To nie jest muzeum.
Okej, fair point. Niemniej jednak, jakby niezależnie od tego, czy to jest muzeum, czy to jest park rozrywki, czy cokolwiek innego, to o co mi chodzi, to są takie momenty, bo też jakby ja tak robiłem, że jedziesz do jakiegoś miejsca, żeby sobie zobaczyć na przykład jakieś eksponaty, czy prezentacje, czy rzeczy, czy historie, żeby sobie do tego miejsca, czy do tego czasu tych graczy wprowadzić, nie? I jakby to też jest taka turystyka trochę, historyczna powiedzmy, historyczna turystyka. W sensie mi się zdarzyło zarówno to znowu z moim rodzinnym Jarocinem, gdzie jakby po pierwsze znam miejscówkę, więc jakby pamiętam wszystkie stare obiekty, wiem jak wyglądają teraz, widziałem zdjęcia, które pokazywały jak to wygląda przed renowacją na przykład, czy jak były budowane, ale z drugiej strony zdarzyło mi się zasięgać jakichś źródeł historycznych, czy gadać z ludźmi, którzy mają jakiś dostęp do archiwów i tak dalej, i tak dalej, żeby wyciągnąć rzeczy z XIX wieku, na przykład Jarocinie, bo prowadziłem Wesen, nie? Gdzieś tam w czasach, kiedy Jarocin był jeszcze niemiecki, pod zaborami i w ogóle rzeczy. Albo na przykład zdarzyło mi się tutaj w Edynburgu, pod Edynburgiem właściwie, w Falkirk, to jest 20 km na zachód stąd. Falkirk jest taka gigantyczna rzeźba Kelpis. To są takie wodne konie. Nie, trochę jakbyś skrzyżował z tyłu syreny z przodem konia, powiedzmy. W sensie koń z Rubim Ogonem. Beka. Niemniej jednak, te figury, te rzeźby są gigantyczne. One mają tam kilka, chyba albo kilkanaście piętr wysokości, nie? W sensie, nie wiem, 6 do 10 piętr wysokości są naprawdę gigantyczne. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, które widziałem, jak wjeżdżałem do Szkocji tak naprawdę autostradą. I one są śliczne. I tam generalnie przy tym jest też kilka dziwnych rzeczy, jak na przykład najdłuższy w UK kanał dla jakichś tam tych longboatów, nie? Jest tam niedaleko winda dla longboatów. Czaisz, jest po prostu winda. Są wanny i jakby wywożą ci na piętro longboaty z wodą, to jest beka. No i generalnie pojechałem tam z kilku rzeczy. Po pierwsze, bo to jest fajny teren, żeby sobie po prostu posiedzieć, pochillować, tam są ławeczki, kawkę można wypić i w ogóle jest fajnie, jest przyjemnie. Można sobie popatrzeć na różne dziwne rzeczy, bardzo brytyjskie rzeczy, ale po drugie jest też właśnie dużo informacji o tym, jak wyglądała rewolucja industrialna w Szkocji. Jakby są opisane jakby elementy historii, które prowadziły do wynalezienia silników parowych, wprowadzenia ich na łódki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja generalnie rzecz biorąc, w związku z tym, że mieszkałem w Grangemouth, które gdzieś tam było jakimś takim byłym miastem kopalnianym, miałem taką srogą rozkminę, żeby sobie napisać w ogóle nagle zamkniętym miastem kopalnianym, w sensie kopalnia się nagle zamknęła, to miałem taką srogą rozkminę, żeby napisać sesję, której w sumie jeszcze nie poprowadziłem, ale jest gdzieś zapisana i mam ten pomysł cały czas w głowie, więc mógłbym od ręki, tylko nie wiem, czemu mi się nie chce. O tym, że w Grange Move są jakieś weseny, które wybuchają ludzi w kopalniach, przez co muszą ją zamknąć i tam w ogóle rzeczy industrialne i rzeczy tym się dzieją. I te Kelpis też tam robiły rzeczy. I to było strasznie fajne, że mogłeś sobie siedzieć, znaczy ja mogłem sobie siedzieć właśnie w cieniu tych wielkich końskich głów, słuchając sobie szkockiego, gdzieś tam ktoś na dudach grał, wiatr wiał, cudowna rzecz, nie? Gęsi goniły ludzi, tak absolutnie tak było, gęsi goniły ludzi. I sobie słuchałeś, czytałeś i pisałeś rzeczy. No jakby naprawdę, kurde, jedno z fajniejszych przeżyć mojego życia, tak sobie siedzieć i kminić po prostu w terenie. Polecam serdecznie. No, tak się rozgadałem trochę.
Trochę, tylko, ale tutaj widzę, że Wolgi napisała, że inny typ turystyki RPG-owej był pod koniec lat 90., jak x osób jechało do jednego miasta, żeby się zebrać i żeby zagrać w końcu sesję.
Tak, ale jak powiedzieliśmy, są tylko dwa sposoby podróżowania RPG-owego, więc to się nie liczy.
Dokładnie tak, to absolutnie jest nieważne. Zresztą teraz dzisiaj już jest trochę inaczej. Dzisiaj już nie ma aż tak... No. Dalej są ludzie, którzy tak robią. Dalej są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, jadą specjalnie na konwent, żeby zagrać sesję przy stole, żeby razem zagrać z ludźmi, no bo nie mają możliwości w swojej miejscowości takiej sesji zagrać. Ale też nie lubią grać online, nie?
Jacek z mojego lochu wspomniał, że ktoś tam od nich przyjeżdża ze Szczecina bodajże chyba, nie? Tam parę godzin jedzie, co weekend czy
coś. Słuchaj, to jest nic.
Nie, no jasne, nie? Jakby oczywiście. Jest potwierdzenie po prostu.
Tak, nie, bo w gospodzie RPG jest Marta Puzio, która przyjeżdża z UK do Krakowa, żeby zagrać sesję z nimi.
Szacun.
No, to jest po prostu
natomiast,
wow.
Wiesz co? Też powiem ci tak, latanie z UK do Polski, to jest, o właśnie, to jest trochę taki spoiler alert, ale to po ostatniej wizycie w Polsce i takich rozmowach dłuższych, które prowadziliśmy i rzeczach, już coś o tym wspominałem, ale jakby wyszedłem z pewnych założeń, zrzuciłem okiem na cenniki i potencjalnie rzecz biorąc latać sobie raz w miesiącu do Polski na parę dni to nie jest problem, nie? W sensie to jest naprawdę...
Finansowo nie, ale czas.
No dobra, nie? Ale jakby to są 2 godziny w jedną stronę i żeby pojechać na weekend powiedzmy, nie? Jakby
2 godziny lotu plus pół godzinki do godzinki minimalnie na lotnisku, tak? Plus później jeszcze pół godzinki do godzinki, żeby się z tego lotniska wydostać. I
no
później
to
jeszcze...
Wychodzi tyle, co byś jechał pociągiem z Warszawy nad morze, powiedzmy, nie?
Z Warszawy nad morze się jedzie 3 godziny.
No.
To nie
ale
jest tyle samo.
1,5 godziny do 2. No dobra, to jest godzina różnicy. To porównywalny jakby, wiesz, czasokres.
To pod warunkiem, że masz do tego miejsca, którego potrzebujesz konkretnie lot. Już to nie jest takie proste. Nie?
No wiesz, są już zmienne, które jakby mogą być, ale może ich nie być. Natomiast potencjalnie, jakby jak sobie rzuciłem okiem ja osobiście i sprawdzałem ten temat, no to mogę wylecieć w piątek wieczorem z Edynburga do Warszawy i mogę wrócić w niedzielę wieczorem z Warszawy do Edynburga. To kosztuje mnie w granicach kilkudziesięciu funtów. Zajmuje mi to tam, z dojazdem do lotnisko i tak dalej, powiedzmy 5 godzin w jedną stronę. To jest dalej tak naprawdę zerowy czas, bo jak jadę wieczorem, to mogę się przespać w tym autobusie, mogę się przespać w samolocie, nie odczuję tego w żaden sposób.
No, ale mam.
Nie? Jakby...
Ja mam tego trochę inne podejście, ale okej.
No jasne, nie? Wiesz, ja spędziłem tak naprawdę sporą część swojego życia gdzieś tam w trasie, nie? Czy to autostopem jeżdżąc, czy autobusami, czy czymś takim. Więc dla mnie te 3-4 godzinki to jest zero, nie? Więc jakby ja tego w ogóle nie odczuwam, nie?
Więc wiesz, to jakby to były 4 godzinki w pociągu, którym jestem po prostu cały czas w jednym pociągu, nie muszę nic zrobić, to spoko. Są 4 godzinki, z których tak naprawdę mogę tylko 2 godziny odpoczywać. Czyli samolot faktyczny, to już trochę mniej spokojnie, no bo niestety...
Jasne, nie?
Na lotnisko to jest to, że na lot musi przyjść odpowiednio wcześniej, przynajmniej te pół godziny i znaczy, jako że lecisz takim bez nadawanego, to możesz próbować faktycznie tak w miarę na styk wejść. Tylko pytanie, na jaką kolejkę trafisz na security i tu się pojawia już problem, nie?
Tak, to prawda, nie? To dużo zależy od tego, co jest na lotnisku i tak dalej. No wiesz, zmiennych jest dużo. Jakby przyjmujemy oczywiście to założenie, ja przyjmuję to założenie, że znam lotnisko, wiem, co robię, nie pierwszy raz na to lotnisko czy z tego lotniska. Jakby i zdaję sobie sprawę też, że ja potrafię odpoczywać w trakcie trasy, czy to w autobusie, czy to między autobusem a lotniskiem i tak dalej, i tak dalej. Ja się tam nie stresuję, ja odpoczywam mimo wszystko. Dla mnie to jest jakby taka rutyna już, nie? Więc jakby mam wyjebane. Niemniej jednak,
natomiast...
ile ludzi, tyle, wiesz, tyle opinii.
Ja nie mówię tutaj o odpoczywaniu w autobusie i tak dalej. Jak jest w autobusie, to też jest chill, nie? Chodzi o samą nerwówkę na lotnisku tak naprawdę, z tego powodu, że znowu trzeba wystać do security, znowu trzeba sobie przeczekać, znowu trzeba się przewieźć, a teraz okej, okay, teraz mogę siąść na pół godziny, żeby w końcu mogli mnie zaportować na samolot, nie?
Ja cię rozumiem. Ja się doskonale rozumiem. I dalej, jakby znowu, ile osób, tyle perspektyw. Dla mnie to jest zero stresu, zero, wiesz, nieodpoczywania, więc jakby...
Dobrze, no, Dredu.
Bo idąc dalej, nie? Jakby i tak szanuję, nie? I tak szanuję, że ktoś chce jeździć z UK na sesję do Polski. Ja mówię, podejrzewam, że będę robił to samo za jakiś czas. Mam nadzieję, że szybciej niż później. Więc jakby da się, nie? I bardzo fajnie.
Dla mnie to jest na tyle karkołomne, że letanie tanimi liniami lotniczymi nie jest zbyt wygodne, więc...
No tak, nie do końca te samoloty są jakieś najwygodniejsze, to prawda.
Samoloty, nie mówię o wygodzie samolotów, mówię, chodzi o konkretnie customer service. Dopóki nie zapłacisz, to jest chujowy.
No.
Nie wiem, dają w ogóle wodę ostatnio. Ostatnio nawet nie dawali mi wody na locie krótkim, bo musiałem zapłacić za nią. To było takie... To kurwa?
No. Polecam międzylądowanie w Frankfurcie, kiedy masz przebiec opóźnionego samolotu na drugi koniec lotniska, pisze Kulnise. Nie polecam. Zdarzyło mi się raz.
Ja miałem takie międzylądowanie w Frankfurcie teraz, jak leciałem z fałszywego, z Toronto do Warszawy, więc doskonale wiem, o co chodzi, dlatego inaczej. To też jest o tyle fajnie, że faktycznie z tego Edynburgu masz sporo bezpośrednich lotów, nie?
Tak.
Więc to też jest zupełnie inna sprawa. Zupełnie inne podejście. Po prostu bezpośrednie loty są spoko. Gorzej, jak tego bezpośredniego lotu nie ma, wtedy niektórych się interesuje, bo to też jest wtedy problem, nie? Jak no masz coś z przesiadkami, to się robi chujowo.
Ja się bardzo cieszę, bo ja z Edynburga mam loty bezpośrednie do Gdańska, do Warszawy i do Krakowa. To są trzy takie fajne punkty, północ, południe i centrum. I mam wyjebane, nie? Poznanie też. Do Poznania czasem też są. I jakby jest... Wierzę, że z Londynu, bo z Londynu też latałem, jest tych lotów też więcej.
W Londynie jest w chuj.
No, nie wiem skąd
to jest latają
inni ludzie, ale tak, ale no to wiesz, z UK się da po prostu. Teraz jest trochę gorzej, tak. Ale tam nieważne, nie? Ale to jest tak, wiesz, jakby ten rodzaj turystyki RPG-owej, kiedy rzeczywiście latasz sobie do innego państwa, żeby sobie pograć w RPG-ek, nie? Spoko, nie? To jest fajne. Jakby takie podróżowanie jest bardzo okej.
Okay. Dla wszystkich podróżujących liniami lotniczymi mam takiego lifehacka. Kupcie sobie butelkę plastikową. Plastikową butelkę litrową, dwulitrową, taki baniaczek, dokładnie, i po prostu jadąc na lotnisko, opróżnijcie ją, wejdźcie z nią z pustą. Na lotnisku, praktycznie każdym lotnisku, jest miejsce, w którym możesz sobie ten baniak uzupełnić wodą.
Tak jest.
Tutaj nie chodzi o to, że nie możesz wejść na samolot z swoimi płynami, tylko nie możesz wejść na samolot z swoimi rzeczami, które kupiłeś przed wejściem na lotnisko, czyli przed security, tak?
Tak, więc... czyli generalnie na bramce security, jak wejdziesz z taką pustą butelką i pokażesz, że jest pusta, to mimo tego jakąś pojemność, to cię z nią wpuszczam, więc możesz przejść przed bramkę i sobie nalać wody w środku albo soku czy czegokolwiek innego. Jeszcze inny lifehack do tego, bo Masza to kiedyś zrobiła, kupiła sobie na lotnisku bodajże takie tabletki, które, czy soczki, które się dozuje po prostu do tak, takie małe syropki, nie? Że dozujesz do wody, po prostu dolewasz sobie i masz sok pomarańczowy na przykład. Polecam, zajebista sprawa.
Okej. Okay.
Także tak, to dla podróżujących.
Kompletnie. Znaczy, bez pożaru to nie jest takie głupie, bo jakbyś kiedyś miał sytuację na sesji, w której musisz gracza przeprowadzić przez jakieś lotnisko, to no, wiesz, co tam go kurwa może spotkać.
Ale absolutnie, nie? Absolutnie tak. To jest właśnie ten element podróżowania tej turystyki RPG-owej, nie? Jakby to wszystko tak naprawdę to są, wiesz, elementy, które dorzucasz z życia własnego. Czy to jest przeczytane, czy to jest obejrzane, czy to jakby doświadczyłeś, no to jest dalej wszystko turystyka, nie? Jakby podróż przez pociągiem czy samolotem jakby zawsze jest oparta o to, co albo widziałeś w filmie, albo to, co sam przeżyłeś, nie? Jakby, wiesz, jak grasz z ludźmi w pociągu, relacji, nie wiem, Jerocin-Wrocław, no to generalnie, jeżeli jechałeś takim pociągiem, to doskonale zdajesz sobie sprawę, jak rzuca, jak śmierdzi i generalnie, wiesz, PKP, nie? Żeby nie przeklinać.
Przeknąłeś, powiedziałeś PKP.
Tak.
Ale no tak. Zasadniczo wszyscy wiemy, jak wyglądają PKP, jak wygląda w Polsce, i to też przy okazji jest... Jakbyście kogoś kiedykolwiek zagranicznego prowadzili na sesji, jakbyście opisali mu, jak wygląda PKP na sesji, to by stwierdził, nie, to jest niemożliwe. No. Jaja sobie robisz.
Także tak. No, ale jakby tak, z drugiej strony, jakby to też o czym gadaliśmy, czy jest ta turystyka, która tak naprawdę nie jest jeżdżeniem do samego punktu, czy używaniem punktu, w którym jesteś, doświadczeń, tylko robieniem researchy o tym miejscu, w którym do tego, do którego chcesz graczy zabrać i tak dalej, nie?
Tak.
Miałeś takie sytuacje, że jakby siedziałeś i czytałeś o tym, jak, nie wiem, jak się zachowywali ludzie, albo czy zachowują, jakie są kulturalne podejście ludzi, czy oglądałeś sobie mapki na Google Mapsach z, nie wiem, z jakiegoś miasta, do którego chcesz wrócić graczy i tak dalej?
Wiesz co, powiem ci, że dawno mi się nie zdarzyło, bo jednak mam teraz trochę inne podejście do RPGów, tak, więc... Siłą rzeczy nie ma sensu jakoś specjalnie tego robić z mojej strony, skoro i tak nie jestem pewny, nie jestem pewny pewnych rzeczy. Ale swego czasu, kiedy byłem mistrzem gry, który robił więcej prepów, faktycznie zdarzyło mi się wtedy sprawdzać rzeczy i kombinować, i doczytywać, tak? Czyli cały czas to głupie 20-lecie międzywojenne, tak? To jest po prostu okres, który jako, że kiedyś się tam trochę bardziej ogarniało tego typu rzeczy, to jest okres, w którym po prostu się masę rzeczy robiło. Tak samo w sumie zainteresowanie Reko wynikało trochę z Warhammera. To jest absolutnie bzdurne, to jest inna sprawa.
Okej.
Tak, więc, więc no, siłą rzeczy pewne części mojego hobby wynikały z tego hobby, tak? Więc to też jest kwestia taka, że zajawiłem się na pewne rzeczy, żeby się o nich dowiedzieć rzeczy, właśnie przez RPG.
Nice.
A ty? Przyjemne.
Zdarzało się. Oczywiście, że tak. Wspomniałem już, Jarocin, zaglądałem do archiwum, jak wyglądało ja swoje już wiedziałem, że tak mówię, od dzieciaka, jak wyglądały Jarocin w zaborach i tak dalej, bo gdzieś tam się ten temat przewijał. Jak mieszkałem na miejscu, to często bywałem w muzeum, czy gadałem z ludźmi, czy interesowałem się tym tematem, ale jakiś głębszy research zrobiłem. Ale ostatnio, jak na przykład prowadziliśmy, bo w zeszłym roku to było taką kampanię w Lwowie, w Cthulhu w 1920, w międzywojennym Lwowie, to siedziałem całkiem sporo nad mapami, nad dokumentami i w tej kampanii generalnie główną osią fabularną były miejsca i osoby, które rzeczywiście byłem w stanie wyrwać z jakichś danych historycznych. W sensie potencjalnymi ofiarami były jakby faktyczne osoby, które żyły wtedy w mieście, nie? Jak mi ziomek wszedł na przykład do... do twierdzy wojskowej, w której przesiadywał tam pułk wojska, któryś tam teraz już nie pamiętam, notatki mam gdzieś indziej, no to faktycznie miałem listę nazwisk wszystkich kaprali szeregowych, którzy byli udokumentowani, że tam akurat byli i mogłem sobie spokojnie rzucać tymi nazwiskami i jakby miałem tego typu dane. Jakby wiedziałem, jaki był rozkład miasta, miałem kilka map, miałem kilka punktów pozapisywanych, jakieś ciekawe notatki z tego, co było, kiedy powstało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I absolutnie o tym Lwowie... Tam wtedy pamiętałem bardzo dużo, teraz to są jakieś mam pojedyncze przebłyski tak naprawdę, ale też jak prowadziłem sesyjki w Skandynawii w Essen, czy kampaniki w Essen, to o tej Szwecji całkiem sobie poczytałem. I jakby jak jechałem do jakiegoś miasta, czy jakby robiłem sesyjkę w misję w jakimś konkretnym mieście, czy jakiejś konkretnej wsi, to starałem się też zasięgnąć informacji, ile się dało z Wikipedii, czy z jakichś tam historycznych innych źródeł, które byłem w stanie znaleźć w necie, z jakimiś starymi kliszami, czy coś takiego. I naprawdę w cholerę dużo rzeczy starałem się wyciągnąć i wrzucić po prostu na mordę graczom, że tak brzydko powiem. Ale tak, ja i lubię tak, jakby o ile nie lubię robić prepu tak na zasadzie, że sobie zapisuję rzeczywiście krok po kroku, co się dzieje, to tak sobie zbadać miejsce, do którego wyjeżdżam RPGowo, bardzo lubię, nie?
Chciałem ci tylko powiedzieć i wtrącić, że stare klisze brzmi trochę nie tak, jak chciałeś.
Okej, może tak nie być.
Klisze fabularne.
Tak. No nie, absolutnie nie mówię o tym, że szukałem starych kliszy fabularnych w miastach. Na zasadzie w latach 80. XVII wieku była taka klisza fabularna w Szwecji.
No. To jest oczywiście moje zboczenie, które generalnie słyszę jakieś jedno słowo. Wiem, że ono może znaczyć wiele więcej, ale...
Tak. No ale tak. Nie, jakby... No. Także to... ja lubię takie researche. A ty, jak to u ciebie jest?
Ja powiem tak. Ja nie lubię researchować za bardzo. Z prostej przyczyny. Nie mam na to czasu.
Okej.
Ja strasznie szanuję ludzi, którzy mają na to czas, którzy to robią. Natomiast ja sam po prostu nie mam czasu na to, żeby poświęcić tego tyle. Zresztą teraz i tak gramy głównie Warhammera, tak? Więc w Warhammerze siłą rzeczy nie jestem w stanie zrobić researchu, bo jest ono kantyłka rozstrzać, bo wszyscy mówimy, że Warhammer to nie jest nasz świat. To, co było w naszym świecie, nie przekłada się na Warhammera, tak? Ja to powtórzę może parę razy głośno jeszcze, aby część ludzi zrozumiała. Więc tak, więc generalnie na obecną chwilę, jako że to jest jedyna kampania, którą prowadzę, to nie robię takich rzeczy. I ostatnio raczej unikam, to jest zabawne, takich kampanii w światach realnych, do których faktycznie można byłoby coś takiego zrobić. Jest jedna różnica. Będziemy teraz za niedługo, bardzo niedługo, będziemy grali sesję, znowu Passion de las Passiones, w Kołobrzegu. No i tu będę robił taki prep. To będzie absolutnie chore, absolutnie szalone, ale to będzie absolutnie prep z kategorii posprawdzania na mapach, na przykład właśnie co i jak, gdzie są jakie sanatoria, gdzie są jakie knajpy.
Wow, nie? Wow.
Jakie są ceny teraz tam i tym podobne. Tak jakoś wyszło przypadkowo z tym Kołobrzegiem.
Tak, ceny w Polsce są zabójcze, a podejrzewam, że w Kołobrzegu będą jeszcze gorsze, nie?
Tak, znaczy ogólnie...
Nie jestem wielkim fanem.
Tej kulni te pisze, dobrze, że nie w Ciechocinku. To była druga propozycja, ale Kołobrzeg padł na Kołobrzeg z tego powodu, że moja żona pochodzi z Kołobrzegu. Generalnie w zeszłym roku ja spędziłem 3 miesiące w Kołobrzegu między byciem poza granicą w jednym miejscu, a w drugim miejscu, tak? Okay. Więc... I na święta przyjeżdżam do Kołobrzegu też jak najbardziej co roku praktycznie. Perfect. Więc...
Zobacz, ale jakbyś zrobił sesję w Ciechocinku, to mógłbyś używać tych, jak oni mieli...
Ci raperów z Nadwisły.
Raperzy z Nadwisły.
Ci raperzy.
Tak. To byłoby dobre, to by dobre. Trzeba kiedyś zrobić taką sesję.
Tak.
Gimby nie znają.
Ale to jest coś, co faktycznie tutaj ogarniać. Ja muszę potwierdzić jeszcze tylko z jedną osobą, żeby, czy na pewno dalej jest zainteresowana i dopełnić drużynę. Ale generalnie ta kampania, ta sesja jest faktycznie jest zaplanowana i to jest faktycznie sesja, której będę celowościowo przeglądał, tak? Nie pojadę tam bezpośrednio teraz, bo siłą rzeczy nie mam jak. Jest to daleko i drogo. Ale no... A jakby ktoś kiedyś chciał sesję w fałszywym Londynie?
Wiecie. Jakby czemu nie, nie? Jakby generalnie jeden z takich ciekawszych motywów, które można zrobić, znaczy ciekawszych, nie ciekawszych, dla mnie ciekawych motywów, które lubię robić, to jest wziąć ten miejsce, które się zna i też przekształcić w coś, czego potrzebuję do sesji. I na przykład wziąć sobie Jarocin i przerobić na uniwersum Fallouta, nie? Albo fałszywy Londyn i wrzucić tam jakiegoś Volta.
True!
Nie? To jest bardzo fajna rzecz. To jest coś, co naprawdę lubię.
Jest na przykład, w mojej społeczności jest taki człowiek, który nazywa się Paweł. Po prostu Paweł. Który się bardzo chwali tym, że jak zaczynał prowadzić Fallouta, to prowadził faktycznie kampanię Fallouta w Polsce, nie? To prawda, wyszło nam trochę na Śląsku, żeby było jeszcze zabawniej. Ale dolny.
Jakby jest potencjał dla Voltów, nie? Chyba wujek, przepraszam, ale tak by do tego typu rzeczy, nie?
Na Dolnym Śląsku.
Albo, czekaj, krypta Wieliczka, proszę bardzo. Zamiast numerów masz...
No, tak. W każdym razie jest faktycznie to jest możliwe i są takie systemy, które faktycznie można by spróbować przenieść tam. Tak, my przenosimy, ja przede wszystkim czasami się stara przenieść tego, co Czesłowiec. W sumie miałem kampanię, Tajemnicy Żarnowca. To jest ciągle zapominał o tej kampanii, a przecież to jest faktycznie kampania, do której absolutnie robiłem prep z kategorii, sprawdzając co, gdzie jest na mapie, gdzie są te rzeczy, gdzie to może się znajdować na przykład, nie? Bo gracze na przykład wymyślili sobie klub muzyczny Ara, żeby był zabawniej i faktycznie taki istnieje nad morzem, tylko kawałek dalej, więc go przynieśliby do jakiejś miejscowości bliżej, ale był konkretnie osadzony, sprawdzałem tam faktycznie odległości, jakie są między miejscowościami, ile zajmuje im to podróż, tak miejsce samochodem podróż i tak dalej, nie?
Tak, ty zrobiłeś to było to tajemnice powodzi pętli?
Nie, to było na Trail of Cthulhu.
A, na Trail of Cthulhu, okej. Ja myślałem przez jakiś czas, że nie wiem dlaczego, że to była tajemnica powodzi, to jak ja teraz robię ten swoje w Jarocinie, nie? Że
wiesz co?
Jakiś podobny vibe po prostu.
Z jednej strony tak, ale tam była jedna różnica, jeśli chodzi o to. Tam wszyscy grali postaciami dorosłymi.
Okej. Znaczy, no wiesz, po prostu nie wiem, jakoś tak mi się skorelowało, że nie wiem, pasowało mi, żeby... w mojej głowie pasowało, że ty to grałeś na powodzi, nie? Po prostu, o to mi chodzi.
Rozumiem.
Spoko.
Bo tam była... Bo tam była ta elektrownia jądrowa, tak?
No, i to pewnie...
I to dosłownie, to się, to żeby tak. Nie było, to naprawdę nazywa się elektrownia jądrowa.
Żarno, tak, i, no, okay.
To nie jest wymysł w jakiś sposób, to nie jest, tak po prostu, tak, taka jest pełna nazwa, tak? Elektrownia, czekajcie, nawet zaraz sprawdzę.
Tak. No, natomiast jakby z takich rzeczy to właśnie te... Tak.
Elektrownia jądrowa Żarnowiec.
Też, to jest bardzo fajne, bardzo fajne korzystanie i szukanie informacji o danym miejscu, żeby sobie zrobić tam sesyjkę, nie? Ja strasznie lubię.
I tam faktycznie też wszystkie miejsca, które się pojawiły, były miejscami poza tym klubem muzycznym Ara. One były w tym miejscu, w którym powinny być i tym, czym faktycznie jest na miejscu. Czyli na przykład jak tam pojawił się klasztor, tak, jakiś tam na miejscu, ten klasztor faktycznie jest w tym Żarnowcu. Jakby ktoś tam kiedyś pojechał i sobie zobaczył, on tam jest. I te zdjęcia, które wykorzystałem, to były zdjęcia z publicznej domeny, które znalazłem i które wykorzystywałem pod tym kątem.
Szacun.
No.
Ale to jest spoko. Nie? No ja u siebie w Jarocinie, jak prowadzę teraz sesję w tajemnicach powodzi, to też generalnie większość rzeczy staram się mieć na miejscu. Z tym, że zdarzyło mi się zamienić na przykład kilka lokacji położeniem, żeby było wygodniej prowadzić sesję. Ale mamy mapę, nie? Mamy generalnie, dostałem od kumpla zdjęcie jakiejś takiej starej z lat 90. mapki Jarocina. Taki, ona wygląda naprawdę jak z lat 90. Jest taka turbokolorowo żółto-niebieska, jakaś dziwna. Jakby vibe lat 90. naprawdę. I generalnie jest mapka, dorzucamy sobie na to pineski Foundry, jest fajnie. Większość punktów jest w jednym miejscu, ale kilka rzeczy dla wygody na przykład też zmieniłem, żeby było przyjemniej grać, bo nie będziemy się rozwijać na 5 szkół czy coś takiego, więc żeby nie latać po całym mieście, to przyjęliśmy, że wszyscy chodzą do jednej szkoły, która jest zespołem szkół, prawda? Gdzieś tam po drodze zawsze jest zapieksa, nie? Gdzieś tam po drodze zawsze jest jakiś tam jakieś punkcie, które nam się przydaje, czy tam, nie wiem, warsztat majstra jest po drodze, nie? Jakby i te punkty są w takich miejscach, które rzeczywiście gdzieś tam są wygodne. Pomimo tego, że na przykład wiem, że w realnym Jarocinie takie miejsce mogło tam być albo było w jakiejś innej formie, no to sobie po prostu dopisaliśmy, że przepisaliśmy, co też jest, jakby nie patrzeć, legalne, nie? Jakby nikt nas za to nie zamknie, że przerobiliśmy trochę geografię miasta, w którym jesteśmy i dopasowaliśmy sobie do fikcji, nie?
Naprawdę? To jest legalne?
Tak.
Dzwonię
tak,
na policję.
Gadałem ostatnio w ogóle, jak byliśmy w Jarocinie też w klubie Przegrywów, to gadałem z juniorem, pozdrawiam serdecznie, w ogóle klub Przegrywów z Jarocina. Gadałem z juniorem właśnie o tym, że słuchali sobie gdzieś tam tej sesji w Jarocinie i się zastanawiali, ty, a ty Bronx specjalnie popieprzyłeś, czy zamieniłeś miejscami dla ten, nie? Jakby dla jakiegoś konkretnego powodu, bo w Jarocinie były takie dwie dzielnice, które były Bronx i Manhattan się nazywały. No i o, hurdur, bo Jarociniacy, bo Jarociniek popieprzył nazwę. Nie, spokojnie, tutaj trzeba czasem pozamieniać jakieś nazwy, żeby można było potem dorzucić klauzulę, że zbieżność jest przypadkowa. Na przykład tutaj jest, wiesz, pozamieniane, nie? To jest beka. Ale jakby fajne są te reakcje ludzi, jak słuchają gdzieś tam właśnie ci znajomi z Jarocina, nie? Słuchali i mówią, no beka było, że ten, nie? Że coś tam gdzieś tam, nie? Fajna rzecz.
Mordaj mówi, że u Pawła gra teraz kampanię Flauta w Teksasie. Ciekawe jestem, czy Paweł zrobił research na temat tego Teksasu i ile tam jest faktycznie prawdziwego Teksasu, a ile wizji artystycznej.
No, ile tego stereotypowego Teksasu, nie?
Dokładnie tak.
Hashtag Teksas.
I Aran mówi, że szuka map Poznania z 1980 dla swojego Pulp Cthulhu. Jak ktoś ma, to zachęcamy do wejścia na Discordy i podzielenia się z nami, bo naprawdę przyda się, ułatwi na pewno życie Aranowi.
Aran, daj znać na priv, bo mogę mieć miejsce, które ci pomoże, ale to po RPGce.
Tak. Tak, bo mapy, które były ze zbiórki, które one są starsze.
Jo, ale generalnie rzecz biorąc, coś co w którymś momencie niedawno, jak gadałem w ogóle, jak robiłem kampanię do Jarocina, gdzieś tam z ludźmi z Jarocina, typu redaktor naczelny Gazety Miejskiej i tak dalej. Jedna rzecz, w którym warto szukać, to są biblioteki cybernetyczne. Jest w Poznaniu na przykład jest biblioteka publiczna, która jest w większości zdigitalizowana i na przykład wszystkie lokalne gazety z województwa można sobie tam do 30 lat wstecz na przykład zobaczyć skany, jakieś właśnie takie rzeczy jak pocztówki, mapy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc już mogę powiedzieć w sumie teraz, bo nie wiem, czemu chciałem to zachować na później, że jak szukacie takich rzeczy, to biblioteki mają bardzo dużo materiałów właśnie poskanowanych i scyfryzowanych. A co więcej, jak są w złej jakości, to często można się z nimi dogadać, że można tam przyjść i zobaczyć w archiwum, sobie samemu zrobić zdjęcia, jak chcecie, w lepszej jakości, nie? Więc polecam serdecznie zajrzeć. Ja ci mogę podesłać potem link gdzieś, bo mam do tej poznańskiej link gdzieś pod ręką nawet.
Jest zajebiście przy okazji, przypominam się, że jest zajebiście wysokiej jakości mapa Karaibów z Biblioteki Narodowej Biblioteki Stanów Zjednoczonych. Ona jest w mega wysokiej rozdzielczości i to jest mapa Karaibów z lat 1600-1700.
Szacun.
Jak ktoś kiedykolwiek myślałby o tym, żeby zagrać kampanię na Karaibach w okresie zbytego okresie piractwa, to kurwa jest mapa w internetach, którą można bardzo dobrej jakości, naprawdę bardzo do wysokiej rozdzielczości, ona waży chyba 100 mega, nie? Która po prostu pozwoli wam to łatwo ogarnąć, jak to wyglądało. I to jest mapa, która jest faktycznie zeskanowana, prawdziwa mapa, a nie jakieś kurde tam pierdolety, więc tam wygląda to tak, jak powinno, nie? Mega zajebisty materiał do gry.
Z ciekawych rzeczy, tak sobie teraz myślałem, miałem jakiś czas temu, jak dostałem, tam leży do góry, nie widać pewnie, puszka z Twilight 2000, gra, do której zbieram się od dawna, jakby, nie wiem, inne rzeczy mi wchodzą w przedszereg, że tak nazwę, ale kiedyś ogram tego Twilighta, bo bardzo, bardzo chcę. W Twilight 2000 jest dużo map, generalnie dużo map do potyczek i nie tylko do potyczek, ale jest też fajna mapa Polski, która pokazuje ruchy wojsk i inne dziwne rzeczy, no bo generalnie gra ma miejsce w czasie III wojny światowej, której nigdy nie było, a która dzieje się też na terytorium Europy Środkowej, czyli w Polsce. No i jest tam też Jarocin, Poznań, tego typu rzeczy i to jest generalnie bardzo ciekawa, bardzo przyjemna mapa do używania, ale miałem taką rozkminę, jak na tą mapę patrzyłem, że kurde, nie wiem, czy nie byłoby śmieszniej zrobić tego na przykład używając Google Maps. Nie? A na przykład, i to też jest ciekawy motyw, że możesz sobie zrobić takie Google Mapsy, odpalić w dowolnym momencie, grając przez internet, i jakby wszyscy widzicie ten sam punkt, możecie szerować sobie lokacje, możecie sobie wysyłać linki, żebyście widzieli dokładnie ten sam punkt, ten sam budynek, prawda? Tą samą mi ulicę czy cokolwiek innego, i potencjalnie na bieżąco robić sobie na przykład sesję w danym miejscu, przy okazji chodząc po Google Street View i zwiedzając te miejsca, nie? Że dopiszcie sobie w głowach, dorysujcie sobie, nie wiem, zniszczenia, wybuchy czy cokolwiek innego, albo że miasto jest opuszczone, jakkolwiek. Ale jakby takich sesji, które mają miejsce w czasach współczesnych, to jest całkiem spoko narzędzie też, nie? Żeby sobie jakby bierzesz po prostu Google Mapsy, wysyłasz ludzi tam, nie wiem, do tej Bratysławy całej, czy do, nie wiem, dowolnego innego miasta w Europie, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek właściwie. Możesz po prostu chodzić, pokazywać Google Street View ludziom rzeczy, które chcesz im pokazać, nie? Wysyłanie takich rzeczy jest bardzo spoko. Tym bardziej, że na przykład możesz podzielić się ekranem i pokazywać na bieżąco.
Widzę, że Dimza od razu zna tę mapę dla Arana. Widzicie? RPGatka, jak widać, jak najbardziej rozwiązuje problemy bardzo proste. Demon oczywiście, usłyszałem o Karaibach, powiedział Piratburg! To jest oczywiście absolutnie bez sensu, bo piracki zamek?
Tak, dokładnie. Miasto piratów. Natomiast Morun tutaj się pyta, jeszcze prolog od szóstej sesji, nie wiem, nie rozumiem, o czym mówisz, więc wyjaśnij proszę.
On nie pyta, on mówi o tej kampanii z Pawłem, Ekstasem.
Okej. Dobra.
Jeszcze ale pyta faktycznie kawałek dalej.
Tak, jak z nazwiskami nauczycieli, inspiracja czy pomysły? Generalnie rzecz biorąc, oczywiście większość tych nazwisk albo są z miksami dwóch innych imion i nazwisk nauczycieli, albo są tymi samymi nazwiskami, imionami jakiegoś tam nauczyciela czy nauczycielki z rodziny czy innej pokrewnej osoby, ale na przykład na innym przedmiocie czy coś takiego, ale zazwyczaj to są aktualne, faktualne nazwiska w jakiejś wersji remiksu, nie? Beka. Tak jak mówiłem, wszelka zbieżność nazwisk i miejsc jest przypadkowa.
Regulska.
Akurat to jest Beka, bo była taka nauczycielka, która miała tak samo nazwisko jak ja i nie była w żaden sposób ze mną spokrewniona.
Nie? Ale czy na pewno?
Absolutnie tak, bo to było takie grubsze dochodzenie kiedyś w moim życiu i absolutnie w 100% nikt nie był z nią spokrewniony i to było, jakby się okazało, że w jej rodzinie były dwie rodziny regulskich, które nie były ze sobą spokrewnione z jakiegoś powodu, albo były bardzo, bardzo, bardzo dawno wstecz, nie?
No, tak rozumiem.
Ciekawie, nie? Tak dawno, że nikt nie pamiętał. Natomiast jakby to było też potwierdzone, bo mamy w domu drzewo genealogiczne do iluś tam pokoleń wstecz i nie było żadnego pokrewieństwa też w tym, więc jakby... No. Tak w skrócie.
Jak widać. No. Tak.
Także beczka. Także generalnie powoli podsumowując, ale tylko podsumowując delikatnie, bo jeszcze nie kończymy, chyba że kończymy, to nie wiem. Fajnie jest zwiedzać sobie rzeczy. I wysyłać graczy w te miejsca. Ja lubię. Ja strasznie lubię.
No. Nie, no wiesz, no, skoro już podsumowujesz, to ja nie będę się wychylał.
A co chciałeś jeszcze powiedzieć? No powiedz, bo ja tak wiem.
Bo generalnie, jeśli chodzi o nazwiska, to ja staram się unikać kompletnie na przykład prawdziwych osób. Wiesz? Mhm. Wiem, że ty mówisz tutaj, że pomieszałeś nazwiska i faktycznie kto wie, ten wie. To jest takie... Takie to. I właśnie to jest chyba ten moment, w którym dla mnie to się robi o tyle niebezpieczne, że kto wie, ten wie, może zatoczyć za szerokie kręgi. Bo ludzie zaczną dopytywać, bo ludzie zaczną grzebać, dążyć, szukać. Internet często jest, wbrew pozorom, źródłem sporej ilości informacji.
Słuchaj, z jednej strony tak, a z drugiej strony licencja poetyka?
Mimo wszystko możesz skończyć...
Twór wymyślony, jakby jeżeli mi powiesz, że to jest, wiesz, ja mogę powiedzieć, że to jest na podstawie jakichś personalnych czy wydarzeń, czy osób, które poznałem, czy coś takiego. W żaden sposób nie ma opcji, żeby to były wydarzenia faktualne, bo żaden z moich nauczycieli nie był robotem na przykład, nie? Ani nie mieliśmy niewypału, który wybuchł w środku szkoły, czy coś takiego, czy pod lasem. Jakby,
nie rozumiem, o co mi chodzi.
Robotów, które, no. Nie, bo jakby, jeżeli mówimy o tym, że to są jakieś osoby, które miały tam miejsce i życie i w ogóle i mogą się do czegoś przyczepić.
Nie rozumiem, o co mi chodzi.
Dalej. No?
Absolutnie nie rozumiem, o co mi chodzi. Nie chodzi mi o to, że oni nie byli robotami i tak dalej, tylko ewentualnie charakter tych postaci mógłby jednak nie tylko teraz podobać się na przykład osobie, która faktycznie jest tam zawarta w jakiś sposób. I to jest ten niebezpieczny element, którym po prostu bym z tego powodu bym pomijał.
Rozumiem, o co ci chodzi. Rozumiem. Dalej licencja poetyka.
A potem nie? Kończysz tak jak przewoda tak samo... spiszący o komudzie.
Może trochę tak, natomiast z mojej perspektywy to jest trochę tak, tak samo jak to miasto jest moją interpretacją, wymyśleniem, odbiciem personalnych wspomnień innych bzdur i dopisaniem sobie do tego jakichś innych rzeczy, które mi są potrzebne do fabuły. Tak samo wszystkie imiona, charaktery ludzi i wszystko inne to jest jedna wielka fikcja, nie? Jakby ja rozumiem, że ktoś może to odebrać i mieć z tego powodu jakieś, nie wiem, urazy, uczuć czy cokolwiek innego i totalnie mnie to nie obchodzi. Po prostu. Nie? Bo to jest twoja interpretacja jakiegoś produktu popkultury i jakby jeżeli ty to tak interpretujesz, to ja się mogę tego cieszyć, że to wywołało emocje, po prostu. To jest moja perspektywa na to w tym momencie, nie?
Tak, dobrze. Ja myślę, że to jest ten moment, który chyba musimy powoli kończyć, bo w tym temacie chyba nie dojdziemy do porozumienia.
Bardzo możliwe, no.
Drodzy widzowie, słuchaliście podcastu RPGatka. Ja jestem Diabeł.
Ja jestem Dredo.
Dobranoc.
Dobranoc.
Alright, wyłączyłem nagrywanko.
Ty streamujesz, tak, dzisiaj?
Tak, myślę, że będę streamował, więc drodzy widzowie... Nie wiem jeszcze. Drodzy widzowie, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, ja muszę się rozłączyć, żeby przełączyć streamowanie... żeby włączyć streamowanie na RPGówku, by nie kać kanału Dredowi. Dwa, że Dredu prawdopodobnie też będzie. Ty będziesz coś robił, czy nie? Będziesz to robił, tak?
Tak, my coś robimy, my będziemy generalnie bardzo socjalnie sobie dzisiaj siedzieć i coś grać, nie wiem czy to będziemy streamować czy nie, będziemy na pewno na Discordzie, więc jak ktoś tam, nie wiem, będziemy grać chyba w golfa, może coś innego, nie wiem jeszcze.
Więc tak, drodzy widzowie, splitujemy się, część z was, jak ten ktoś tutaj idzie grać w golfa z Dreadem, a ja zostanę przy streamach.
Może będziemy siedzieć na Discordzie i może będziemy robić screenshara z Twitcha Diabła i patrzeć jak Diabeł gra i komentować, bo to też jest możliwe.
To zostańcie na moim kanale wtedy i komentujcie na moim kanale, a nie gdzieś tam kurde indziej. Dobra, drodzy widzowie, krótka przerwa w nadawanku. Ja będę, muszę to wyłączyć.